Rozmowa punkt dziewiąta.
Witam Państwa w rozmowie punkt dziewiąta, a dzisiaj w naszym studiu Adam Urbaniak, radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jesteśmy po wyborach, po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza pokazała, już ogłosiła ostateczne wyniki głosowania w pierwszej turze. Andrzej Duda 43,5, Rafał Trzaskowski 30,5. Zwiększyła się ta przewaga Andrzeja Dudy w porównaniu z tymi wynikami exit poll prezentowanymi w niedzielę wieczorem. No właśnie, 13% do odrobienia.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeszcze raz zacznę, bo chyba wypada, od przede wszystkim podziękowań dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, regionu, no i dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście chcieli wziąć udział w wyborach. Frekwencja była wyjątkowo wysoka. Pytanie, jaki wpływ na to, że miała te przeróżne inicjatywy, które były przed wyborami ogłoszone, a to między innymi tam bój o wóz strażacki, czy festiwal za frekwencję, no i tutaj...
Ciekawe inicjatywy, przyzna pan.
Tak, no szczególnie, że Zielona Góra tam nie jest bez szans, jeśli chodzi o ten festiwal, to tak przy okazji zaapelowałbym o to, że już bez względu na to, jakie mamy przekonania i jakiego kandydata chcielibyśmy wspierać, to żebyśmy na te wybory w tej drugiej turze jednak poszli, bo myślę, że jest to inicjatywa ciekawa i warto spróbować być też w tym. A wracając do wyniku wyborów, one się mocno zmieniały, dlatego że jeszcze rano w poniedziałek prezydent Duda miał wynik znacznie korzystniejszy dla siebie, bo to było aż 45%. Poparcie dla pana Rafała Trzaskowskiego wynosiło wtedy 28%.
Tak, tam spływały te protokoły po prostu.
Tak, tak jest. No, ja też nie mówię, że to były jakieś nieprawidłowości. Broń Boże, to wiadomo, że to są cząstkowe wyniki. Natomiast wielu komentatorów twierdzi, że aby myśleć o tej drugiej turze, to należało uzyskać ten wynik minimum 30%. Tak? I to się udało. Natomiast te wyniki nie są w moim przekonaniu dla mojego stronnictwa ani świetne, ani jakieś wyjątkowo pesymistyczne. One są motywujące, bo pracy jest do wykonania naprawdę bardzo dużo. Tutaj pan prezydent Duda, jeśli przeliczymy przy tej frekwencji, wysokiej zresztą bardzo, powinien przekonać do siebie jeszcze około 1 000 000 osób. W przypadku kandydatury Rafała Trzaskowskiego to jest ponad 3 razy tyle i tutaj widać, jaką pracę będą mieli do wykonania kandydaci. No i tą największą pracę tutaj będzie miał w moim przekonaniu właśnie Rafał Trzaskowski do wykonania.
Ale panie radny, ja rozmawiam oczywiście z osobami z państwa formacji i powiem szczerze, ja nie widzę tego optymizmu. Minęły już, to już drugi dzień od wyborów. Wszyscy mówią 30%, fajnie, bo to jest ta magiczna liczba, magiczny procent, który miał zostać przekroczony. Okej. To się udało, ale nie ma tego powera, nie ma tego optymizmu. Co się dzieje?
No, panie redaktorze, bo ja kilka razy u państwa występowałem w audycji i zawsze, już kilka razy prosiłem o to, że jeżeli rozmawiamy, to aby nie powoływać się na źródła anonimowe, a najlepiej inne. Bo to najczęściej się okazuje, że nie w Berlinie, a w Moskwie, ja nie rowery, a samochody, a nie rozdają, a kradną.
Tak jak było
z panem Rosikiem na przykład, gdzie się okazało, że Platforma rzekomo likwiduje autodrom, a ja jestem członkiem i Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej i Rady Regionu i tam nikt takich decyzji nie podejmował. Dlatego ja nie mogę skomentować pana tezy, że nie widzi pan w rozmowach z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej powera.
Ja nie widzę powera, nie widzę optymizmu. Nie chodzi o to, co mówią, tylko jak się zachowują i jak ze mną rozmawiali. Rozmawiali zupełnie naturalnie, ale brak było tego czegoś, tego bigla.
No, nie wydaje mi się. Mam akurat zupełnie inne wrażenie. Wydaje mi się, że pojawienie się kandydatury Rafała Trzaskowskiego po tym, kiedy Gosia Kidawa-Błońska, sprzeciwiając się temu szaleństwu, jakie się szykowało w związku z tymi niewyborami 10 2 maja straciła na popularności i to znacząco, jest zupełnie jednak nowa energia. Ja się na nią bardzo cieszę. Zbieranie podpisów było wydarzeniem, z którym ja nie miałem do czynienia z takim entuzjazmem od 89 roku.
I o tym
to
właśnie
były moje
mówię.
Pierwsze
przed
wybory.
Pierwszym turą był ten entuzjazm,
tak
był
jest.
Ten power, była energia.
Proszę
teraz...
zobaczyć, że ludzie z racji pewnych ograniczeń finansowych, to jest nowa kandydatura, ten budżet nie udało się jeszcze zbudować kampanijny w takiej wielkości, jak na przykład dysponuje nim prezydent Andrzej Duda. Te inicjatywy oddolne, gdzie się wiesza te plakaty własnej roboty obok banerów Andrzeja Dudy z napisem a ja wybieram Rafała, a ja wolę Rafała, no to pokazuje ten entuzjazm i myślę, że chyba właśnie o to chodzi, tak jakby konkurencji politycznej, żeby pokazać, że jego nie ma. A ja zaprzeczam. Entuzjazm jest i myślę, że na te 2 tygodnie spokojnie wystarczy. Świadczą o tym kolejne rejestracje chętnych do głosowania. Mamy sezon urlopowy. Sam skorzystałem z możliwości głosowania korespondencyjnego w związku z planowanym wyjazdem w dniu wyborów po to, żeby ten głos nie był stracony i
a sądzi pan, że w drugiej turze frekwencja równie wysoka będzie?
No, życie uczy, że ona jest zawsze nieco niższa. To jest oczywiste, przecież no, trudno powiedzieć wszystkim, którzy głosowali na innych
kandydatów. Czyli idą najtwardsi, elektoraty.
Tak, i tutaj też liczymy mocno na to takie pospolite ruszenie, ponieważ w moim przekonaniu jednak ci kandydaci, którzy nie przeszli do drugiej tury, byli osobami wybieranymi przez mieszkańców naszego kraju dlatego, że no nie chcę cytować tego hasła, mamy dość, ale że chcieli się sprzeciwić władzy obecnej i w większym stopniu będą popierali konkurenta, który aspiruje do tej funkcji, do bycia prezydentem naszego kraju, niż ten, który nim obecnie jest. No, jest oczywiście kwestia jakby najważniejsza, to jest przebicia się z programem przez Rafała Trzaskowskiego.
Program został ogłoszony bodajże na 48 godzin przed wyborami. To był taki program bardzo ogólnikowy, 3-punktowy Rafała Trzaskowskiego, ogłoszony właściwie tak znienacka.
No, najważniejsze do przekazania, i to nikt nie mówi, że to się pojawiło 2 dni przed wyborami, tylko o tym Rafał Trzaskowski mówi od początku, że jako prezydent, który chce być prezydentem wszystkich Polaków, przede wszystkim chce być gwarantem tych pakietów socjalnych, bo no, jest takie przekonanie, którego ja rzeczywiście nie rozumiem, że i to nawet w mediach społecznościowych widzę zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, które rozpowszechniają, nie mówię, że to robi sztab, broń Boże, tak? Tylko wiem, jak jest takie przekonanie, że szykuje się zamach na 500+, czy na 13 emeryturę. I tutaj nasz kandydat musi uspokoić i przede wszystkim powiedzieć to w mediach tak zwanych narodowych, bo może to jakby ten przekaz tam jest wykrzywiony, że no nie ma mowy o tym, aby ten pakiet socjalny był w jakikolwiek sposób zagrożony. I to z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego taki formalny prezydent, no przecież niewiele może sam ewentualną inicjatywę ustawodawczą by musiał zgłosić, a przecież pamiętajmy, że większość w Sejmie nadal będzie miało Prawo i Sprawiedliwość czy szerzej mówiąc obóz Zjednoczonej Prawicy, a po drugie jest to niemożliwe chociażby z tego powodu, że to nie jest tak, że od tygodnia ktoś mówi, że nie będzie chciał likwidować 500+. Przecież tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadziło to świadczenie, pierwotnie zrobiło z niego no, właściwie taki zasiłek o charakterze pomocy społecznej. To kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że te regulacje były bardzo...
oczywiście.
I one w ogóle deprecjonowały sens tego, co ma być pomocą dla rodziny,
bez względu na to, jaka jest sytuacja. Kolejne, tak.
Dopiero kiedy przyszły wyborach 2015 roku, Platforma Obywatelska swój program wpisała, że to świadczenie nie powinno być jakby rozdzielane w zależności od statusu finansowego. Dopiero zostało to rozszerzone na właściwie wszystkie dzieci. I
dobrze,
po pierwsze, wydaje
radny,
się, że...
Bo mam jeszcze pytanie do pana, dlatego przepraszam, przerwałem panu. 2,5 miliona to jest cyfra, która dzieli w tej chwili obu kandydatów, jeżeli chodzi o bezwzględne ilości osób głosujących. Gdzie Rafał Trzaskowski będzie szukał tych głosów przede wszystkim?
No, ja uważam, gdybym był jego doradcą, że szukałbym ich wszędzie, bo robienie takiego planu
Krzysztof Bosak, przepraszam, no był dla stronnictwa politycznego Platformy Obywatelskiej przez jakiś czas nazywany nawet faszyzującą osobą. No, tam też państwo chcą szukać?
Zwróćmy uwagę, że wyborcy Krzysztofa Bosaka to są przede wszystkim ludzie młodzi, bardzo młodzi. I tam nawet nie wiem, czy nie wygrał, czy Rafał Trzaskowski w tej grupie wyborców albo miał najwyższy wynik, a może miał drugi. W każdym razie, no nie był to Andrzej Duda, tak? Tylko był to właśnie pan Krzysztof Bosak. Nie wydaje mi się, żeby ci młodzi ludzie, którzy wybrali przedstawiciela Konfederacji na swojego kandydata, żeby oni teraz popierali nagle Andrzeja Dudę, który dla nich no musi być uosobieniem jednak tego zastałego, trwającego od jakiegoś już czasu systemu, no który też się Polsce nie przysłuża, bo obojętnie co byśmy nie mówili o jakimkolwiek kandydacie, to szacunek dla konstytucji jest jednak dla zbiorem wspólnym dla wszystkich tych, którzy kandydowali w tych wyborach po to, żeby prezydentem nie został ponownie Andrzej Duda.
A z drugiej strony jest to elektorat narodowy.
No, tam jest po pierwsze rzeczywiście elektorat narodowy, ale też elektorat wolnorynkowy, a tutaj akurat osobiście uważam, że Rafał Trzaskowski te postulaty zgłaszania nowych podatków, nie łatania dziury budżetowej kolejnymi obciążeniami o charakterze publiczno-prawnym szybciej przemówi do tych osób, które głosowały na Konfederację. Zresztą, akurat jeśli chodzi o Konfederację, to moim zdaniem to ugrupowanie jest jak najbardziej zainteresowane tym, żeby prezydentem został Rafał Trzaskowski, z tego powodu, że oni są jakby polityczną konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości, więc no, absolutnie nie są zainteresowani tym, żeby teraz wspierać PiS-a właściwie
de facto. W państwa interesie jest wspieranie Konfederacji kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Jak najbardziej, politycznie.
To znaczy, jeżeli chodzi o już jakieś takie analizy, to nie mówię, że będę kogokolwiek w ten sposób wspierał, bo umówmy się, to jest takie trochę wyrachowanie polityczne. Ale myślę, że spora część tych osób, które głosowały na kandydata Konfederacji, potrafi sobie powiedzieć, że wspieranie Andrzeja Dudy nie jest wcale najlepszym pomysłem z punktu widzenia ich ruchu. W przeciwieństwie do wyborców pana Szymona Hołowni, który, no, to jest klasyczny moim zdaniem ruch sprzeciwu wobec tego, jak było niszczona Polska i tutaj myślę też będą popierali kandydaturę Rafała.
Zobaczymy, jak zachowają się w takim razie wyborcy obu tych kandydatów i innych kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, ale my musimy już kończyć. Adam Urbaniak, radny miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za zaproszenie. Państwu życzę miłego dnia.
A za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.